kiedyś chyba po prostu myślano, że dziecko to materiał na człowieka. To nie jest gotowy człowiek.
I jest w zasadzie takim niegotowym dorosłym, który musi dopiero przejść do tego etapu dorosłości. Wtedy jest pełnoprawnym obywatelem.
A w tej chwili ono od początku jest podmiotem. Ono od początku jest takim samym człowiekiem jak dorosły, a nawet takim, którego bardziej trzeba chronić, zabezpieczyć te wszystkie jego potrzeby.
Przychodzi płaszczyzna emocjonalna, bezpieczeństwa wewnętrznego, jakiegoś poczucia stabilności. Jest ta świadomość w rodzicach, w społeczeństwie, że o to też się dba. Ja mam przynajmniej takie wrażenie.
Witamy Państwa w drugim odcinku z serii podcastów wędrujących wokół Wystawy Dzieciństwo, bo i po Wystawie Dzieciństwo można odbyć całkiem ciekawą wędrówkę, podróż zarówno przez dzieciństwo pięciu pokoleń dzieci, no jak i myślę najciekawsza część jest taka, że można odbyć wędrówkę przez dzieciństwo swoje własne. W zeszłym odcinku rozmawialiśmy o pierwszej z pięciu kategorii. Jeżeli ktoś z Państwa nie słuchał tego odcinka, to serdecznie zachęcamy, żeby do niego powrócić. Była to kategoria obecność. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób obecność dziecka zaznacza się na świecie. Wydaje mi się, że dotyczyło to głównie tych pierwszych miesięcy życia dziecka. Dzisiaj natomiast przechodzimy do mojej ulubionej kategorii, czyli troska. Wiem, że frajda i powinność to też są części dzieciństwa, ale troska jest taka najbardziej, wydaje mi się, ujmująca i o tej kategorii dzisiaj sobie chwilkę porozmawiamy. Ja nazywam się Łukasz Gackowski, goszczę dzisiaj w Kuratorium Etnograficznym Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i ze mną są kuratorki Wystawy Dzieciństwo. Agnieszka Grabowska i Małgorzata Kunecka. Witam Was.
Dzień dobry.
No to jak z tą troską jest? Czy to jest kategoria niezmienna, czy tak jak lubicie o wystawie mówić, następuje tu jakaś zmiana?
Następuje, oczywiście. Dlatego wybrałyśmy troskę jako jedną z tych kategorii, bo wybierałyśmy takie sfery życia, gdzie naszym zdaniem tę zmianę widać najbardziej. Więc widać. Widać zmianę, widać na ile sposobów można się troszczyć o dziecko i że one nie są zawsze oczywiste. To, co w jednym czasie czy miejscu jest troską, w innym może nią zupełnie nie być. Takim pierwszym przykładem, który przychodzi mi do głowy, takim chyba sztandarowym, jest cukier. Pokazujemy też żywienie, bo wiadomo, że wykarmienie dziecka było wyrazem troski zawsze. No i w pokoleniu obecnym, naszych obecnych dzieci, cukier jest trochę na czarnej liście. To znaczy coraz więcej nam się pojawia, zresztą nie tylko u dzieci, u dorosłych też pojawia się coraz więcej produktów bez cukru. Są dzieci, które w ogóle nie jedzą słodyczy albo mają je jakoś limitowane. Tymczasem w pokoleniu wychowanym w międzywojniu, czyli w pokoleniu naszej Hani, cukier krzepił. Pojawia się na wystawie taka reklama społeczna: matko, nie żałuj dziecku cukru.
Cukier wzmacnia kości.
Tak. To nie znaczy, że my się z tego śmiejemy. Absolutnie. Trzeba pamiętać, że dzieci wtedy były często niedożywione i rzeczywiście takie produkty, które dla naszych dzieci są codziennością, czyli nie wiem, owoce, warzywa, wtedy były dostępne albo od święta, albo w sezonie, kiedy po prostu owoce rosły. No więc ten cukier jakoś tam pewnie mikroskopijnej ilości w rodzaju kostka dwie dziennie rzeczywiście dożywiał mózg i jakoś tym dzieciom dawał trochę energii. Dzisiaj cukier mamy we wszystkim, więc staramy się go eliminować.
Myślę, że ta zmiana w tej kategorii objawia się chyba najbardziej w cechach zupełnie ogólnych. To znaczy, jak przyjrzymy się trzem pierwszym pokoleniom dzieci, które są do zobaczenia na wystawie, no to tak, Janek nie chodzi do szkoły w ogóle. Hania z kolei w ogóle nie ma rodziców. A Andrzej, co było dla mnie zupełnym szokiem, jest pierwszym pokoleniem dzieci, które w ogóle w jakikolwiek sposób oficjalny zostało zarejestrowane w dokumentach. Więc ta troska była bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, funkcjonalna, taka utrzymująca dosłownie dziecko przy życiu. Podczas kiedy dzisiaj myślimy o trosce poziom wyżej, to znaczy no, te rzeczy, które wtedy były przejawem troski, dzisiaj są oczywistością, a my dzisiaj szukamy tej troski gdzie indziej.
No tak, jak spojrzymy wstecz na życie, dzieciństwo Janka, naszego Hani, a nawet trochę częściowo i Andrzeja, to w zasadzie ta troska rodziców ograniczała się do fizycznej opieki, takiego zabezpieczenia dziecka przed właśnie jakimiś niebezpieczeństwami, otarciami, wykarmieniem, powiedzmy odzianiem, jakaś taka podstawowa higiena. Natomiast teraz myślimy o tej opiece kompleksowo i to jest nie tylko kwestia takiego zabezpieczenia fizycznego, by to dziecko rzeczywiście przeżyło i nic mu się nie stało i było bezpieczne, zaszczepione. Generalnie zastanawiamy się nad tym, co jest dla niego dobre, ale myślimy też o jego przyszłości, myślimy o tym, planujemy już w jakiś sposób jego jakąś tam drogę, dbamy o to jego wykształcenie, zastanawiamy się nad takimi jego no, deficytami czasami, tak? Wspieramy je poprzez właśnie terapię czy jakieś zajęcia wyrównawcze, więc no, to wygląda zupełnie inaczej. To jest ogromny przeskok. No, oczywiście wiadomo, że to się wiąże też z rozwojem i społecznym, i takim cywilizacyjnym. No ale to, co wspomniałeś o tym, że w zasadzie od 1946 roku wprowadzone są dopiero akty cywilne i tak naprawdę możemy w tych statystykach sprawdzić, ile rzeczywiście nas jest i ile jest tych dzieci, to też wiąże się w pewien sposób z tym, że kiedyś umieralność dzieci, to, że no, one nie były oczywiście rejestrowane były tylko w tych księgach parafialnych, natomiast ta umieralność dzieci, to, że teoretycznie dorośli się tak naprawdę nie przywiązywali często do dzieci, bo bali się tego, że ono niedługo odejdzie z tego świata, bo w zasadzie ile mogło się podpowiedz mi, tam jest chyba co 40...
Tak, to chyba nawet mówiliśmy w pierwszym naszym podcaście, że w pierwszym roku życia 1/4 dzieci umiera.
Tak.
Więc było to bardzo prawdopodobne. Ja myślę, że jeszcze jedna jest ważna rzecz a propos zabezpieczenia tych potrzeb, czyli oprócz tych potrzeb wyższych, o których Aga mówiłaś, że edukacja, że wyrównywanie tych deficytów, to jeszcze są te potrzeby emocjonalne, które w ogóle nie były brane pod uwagę w tych poprzednich pokoleniach albo bardzo ograniczonym stopniu. To oczywiście nie chcę powiedzieć, że rodzice nie kochali swoich dzieci, bo myślę, że zdecydowana większość tak, tylko że było inne podejście, bo nie wiem, nie nosiło się tych dzieci, nie było na przykład tych wszystkich chust, nosidełek, tego co teraz jest bardzo powszechne. Dziecko spało osobno w swoim łóżeczku czy w kołysce zazwyczaj. No jakby nie było rozpieszczane, obawiano się wręcz tego, że ono się przyzwyczai i będzie rozpuszczone
i roszczeniowe.
A w tej chwili, no chociażby karmienie dzieci też na jakieś tam określone godziny, to też był taki czas, kiedy karmiło się dzieci o stałych porach. Teraz karmi się malutkie dzieci na żądanie, kiedy one są głodne rzeczywiście. Przytula się, kiedy tylko zapłaczą i te takie emocjonalne potrzeby też są zabezpieczane.
Mi się wydaje, że to też wiąże się z tym, że dzieci po prostu jako traktowane, jako niegotowi dorośli. Taki materiał, który miał dopiero, no nie wiem, rozkwitnąć, rozwinąć się do tej postaci dorosłego, dojrzałego człowieka. Właśnie też w tym okresie takim dziecięcym, to one miały za zadanie trochę się dostosować do dorosłych. To nie było tak, że dorosły się bardzo pochylał. Zabezpieczał oczywiście te jego podstawowe potrzeby, kochał tak naprawdę. Dzieci były potrzebne, upragnione i było ich kiedyś w tradycyjnych rodzinach dużo więcej niż teraz. To też jest symptomatyczne, tak a propos. Ale generalnie to dziecko było w fazie przejściowej. Ono się musiało troszeczkę... Ja mam takie poczucie, oczywiście to nie jest też... Nie chcę generalizować, ale to było trochę taki rodzaj dostosowania się do tego rytmu życia dorosłych. Tak? Przez to, że on jest niegotowy, jest w jakiejś takiej fazie przepoczwarzania się, przepraszam, że tak powiem, to on się może musi trochę dostosować do dorosłych. Dlatego też te wszystkie ubrania, które były na przykład szyte na wzór dorosłych, były po prostu zmniejszane. Przecież nie było specjalnych diet, prawda? Jedzono w zasadzie to samo, co dorośli. No może te maluchy poza piersią matki na początku, to później miały tam może trochę to rozdrobnione jakieś tam
no, tak,
bułki, chleb.
No tak, jakieś kaszki, czy moczyło się chleb w mleku. Ale generalnie to wynikało z ich takich chyba fizycznych ograniczeń, że nie mogły pogryźć na przykład czegoś. Ale nie było produktów takich specjalnie dla dzieci, jakich dziś mamy ogromne ilości i tak tych odżywek wzbogaconych różnymi witaminami. W tym pokoleniu Hani pojawiają nam się pierwsze odżywki takie dla dzieci, witaminowe, ale one są bardzo drogie i tak naprawdę większość dzieci z nich nie korzysta. To jest oczywiście przejaw jakiejś troski, na pewno, że jednak są rodziny, które mogą sobie na to pozwolić, że jednak wygospodarują te pieniądze na taki suplement, ale dla innego rodzica to tym samym będzie, nie wiem, kupienie kilograma jabłek czy kawałka kiełbasy, że to Dokładnie. Dziecko zostanie jakoś dożywione.
Wydaje mi się, że przed chwilą właśnie automatycznie użyłaś słowa troska i to bardzo moim zdaniem pokazuje ciekawą rzecz, że mimo, że te zwyczaje czy też praktyki no, różniły się z dzisiejszego punktu widzenia w diametralnym stopniu, no to faktycznie tym rodzicom wydaje mi się, ale tej troski odmówić nie można. Czyli troska była dokładnie taka sama, tylko zupełnie inne były jej przejawy, co jest dla mnie osobiście dlatego ciekawe, że pokazuje nam, że kultura to w ogóle nie jest coś stałego i tradycja to też nie jest nic niezmiennego, bo te tradycje się zmieniają. I na tej wystawie faktycznie to widać bardzo wyraźnie, bo kiedy spojrzymy na właśnie tą kategorię troska, to co na przykład mnie uderza, to że ta sama troska pokazała rodzicom dzieci z pokolenia Janka je krępować w powijakach. I ta sama troska powoduje, że dzisiejsi rodzice, no wręcz wydaje mi się, że nawet ograniczają pewne doświadczenia, które dzieci mogą kolekcjonować w swoim dziecięcym życiu, bo chcą im zapewnić takie totalnie stuprocentowe bezpieczeństwo właściwie chyba przed wszystkim. No i to można łatwo ulec takiemu złudzeniu, że kiedyś to było tak strasznie, ale dzisiaj no też jakby posługując się tymi kategoriami ludzi z przeszłości, gdyby oni widzieli to, co się dzisiaj dzieje, no to też by mogli mieć dokładnie takie samo wrażenie, tak sobie myślę, kiedy by zobaczyli na przykład dzieci, które są pozbawione możliwości nauczenia się pewnych reguł społecznych, właśnie jakichś zachowań, w ogóle kolekcjonowania doświadczenia na przyszłość.
No tak, no to też kwestia chociażby tego bicia i karania dzieci, prawda? To też w pewnym momencie był wyraz troski, żeby takie dziecko wychować na porządnego człowieka, mówię tutaj w cudzysłowie oczywiście obywatela, który zna zasady i reguły. Wiadomo, że nie wszyscy bili dzieci i to też nie jest jakaś próba tutaj generalizowania, ale jakby uznawano je za formę wychowawczą, tak? Że jakby pozwalano na to. Ja pamiętam jeszcze, ja jestem oczywiście dużo młodsza niż Hania i Janek, ale ja pamiętam, że też dostawałam linijką w szkole od pana z geografii. No i zdarzyło mi się to i było to oczywiście przykre dla mnie doświadczenie, niesprawiedliwe, ale nauczyciel nie miał z tego powodu żadnych tam konsekwencji czy nieprzyjemności, tak? Zresztą nawet wydaje mi się, że jak się w zasadzie mówiło o tym w domu specjalnie, to raczej rodzice reagowali, no widocznie zasłużyłaś, tak? Chociaż mamy takie dokumenty z lat 20., tak? Gdzie matka pisze do kierownika szkoły, że bije dzieci za mocno. Nie to, że je w ogóle bije, ale bije tak mocno, że one krwawią, więc ona tutaj jakby informuje i tak się trochę temu sprzeciwia.
Tak, ale to ja jeszcze chciałam się wrócić, Łukasz, do tego, co ty powiedziałeś, a propos tego, że nam się coś wydaje dziwne, a być może komuś wydawałoby się dziwne to, co jest teraz. My się starałyśmy bardzo nie oceniać i starałyśmy się zostawić tą ocenę naszej publiczności, tak, żeby nie sugerować, że któryś czas, czy któryś model wychowania, czy model troski jest lepszy od innych. Oczywiście, jeśli chodzi o bicie dzieci, to raczej wszyscy jesteśmy dzisiaj zdania, że ono nie jest dobre. Natomiast jeśli chodzi o te inne przejawy troski, to też się zmienia. Przechodzą przeróżne mody, bo jeśli chodzi o te powijaki, nam się wydają opresyjne. Ale przecież są kraje, gdzie wraca się do powijania dzieci, bo okazuje się, że ono też przynosi jakieś korzyści w rodzaju na przykład wzmacniania napięcia mięśniowego, które dzieci mają teraz za niskie. Więc to też jest kwestia tego, na co się zwraca uwagę, jakie przychodzą trendy, co wiemy i jaki mamy akurat przekaz taki też wokół nas i staramy się, my rodzice wszystkich pokoleń chyba, dać tym dzieciom to, co najlepsze i taki mamy wspólny jakby jednak cel, żeby te dzieci zostały najlepiej przygotowane do dorosłego życia, tylko że różnie to rozumiemy. I chyba rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że w dzisiejszych czasach na przykład to kolekcjonowanie doświadczeń jest mocno ograniczone przez te wymogi bezpieczeństwa, które zresztą są nam często narzucane, no bo na przykład nie możesz jechać z dzieckiem w samochodzie bo z fotelika, czy na rowerze, żeby wieźć dziecka, które nie ma kasku i tak dalej, i tak dalej. Więc częściowo nawet ta troska taka odgórna państwa, które jakieś przepisy nam dyktuje, zmusza nas do tego, żebyśmy inaczej te dzieci traktowali niż choćby jeszcze nasi rodzice nas.
A ile czasu wyspędzałyście na podwórku?
No właśnie, bardzo dużo. Wywołałeś to, o czym chciałam powiedzieć. Właśnie, że to podwórko, które w zasadzie, no ile czasu? No ile mogłam tak naprawdę. To znaczy wracałam ze szkoły, sama sobie podgrzewałam obiad, otwierałam drzwi, odrabiałam lekcje. bo ze mną mama nie siedziała ani tata. No może tam w pierwszej klasie, jak się uczyłam literek, ale generalnie to należało do moich obowiązków. I biegłam na podwórko i nie tylko to był taki też moment fizycznego wysiłku, który teraz, no, teraz mamy rehabilitację i różne inne ćwiczenia fizyczne, albo na przykład jeździmy na treningi, wozimy dzieci, prawda, do zamkniętych jakichś hal, na jakby takie zorganizowane spotkania. Kiedyś to podwórko to był rodzaj takiej, nie tylko oczywiście zabawy fizycznej, ale to był przede wszystkim taki poligon do zbierania doświadczeń i takiego uczenia się, budowania relacji społecznych. Takiego, żeby sobie samemu poradzić, nie wiem, jak ktoś cię popchnął, czy nie wiem, coś się stało, to nie biegło się od razu do mamy, bo można było nawet dostać reprymendę, że nie wiem, skakałaś z drzewa, no to nic dziwnego, że masz, nie wiem, rozwalone kolano, tylko raczej starałam się sama sobie to jakoś tam ogarnąć. I te konflikty, które były na podwórku, oczywiście no to mówimy o takich małych swego rodzaju jakichś tam nieporozumieniach na właśnie placu zabaw albo bójka o huśtawkę, albo tam nie wiem, o piłkę. Też w zasadzie dorośli, rzadko, ale uczestniczyli w rozwiązywaniu tych konfliktów. Raczej dzieci robiły to same na swój sposób.
No tak, bo dorośli przez podwórko to przechodzili, jak wracali do domu z pracy, a dzieci rzeczywiście były tam stale obecne. Właściwie jeżeli się wyszło, to zazwyczaj ktoś był, albo za chwilę się ktoś pojawił, bo cię zobaczył z okna, to prawda. A dla dorosłych wypuszczanie dzieci na dwór, to oprócz tego, że pewnie było jakimś momentem wytchnienia od dzieci, to było też wyrazem troski, bo dzieci były na świeżym powietrzu, jak się mówiło, i właśnie się ruszały. Czyli to, co dzisiaj mamy przeróżne zajęcia, nawet takie gimnastyczne, ogólnorozwojowe, myśmy to mieli na dworze, więc to wypuszczanie nas na trzepak, czy po to, żebyśmy biegali, grali w piłkę, czy bawili się w berka, też było wyrazem troski. Tak, niech sobie pobiega, niech się bawi, póki może, tak? Czyli wyrazem troski w tych pokoleniach, powiedzmy, środkowych, takich jak Andrzej i Magda, było to, że dziecka nie obciążano też nadmierną pracą, tylko pozwalano mu być dzieckiem i się bawić.
W trakcie trwania wystawy Dzieciństwo, czyli jeszcze do początku czerwca, co miesiąc można z wami się spotkać na oprowadzaniu kuratorskim i serdecznie do tego zachęcamy, ale ja dzisiaj mam takie pytanie, może trochę dotyczące waszej takiej kuchni tych oprowadzeń. W jaki sposób ludzie reagują na to, że w kategorii troska pojawiają się szczepienia?
Zazwyczaj dobrze. Chociaż zdarzyło nam się odwiedzająca, która była oburzona tym, że to nie jest wyraz troski, tylko raczej przymusu dotyczącego właśnie przymusu wobec rodziców, tak? Ale zazwyczaj ludzie reagują bardzo dobrze na to, zwłaszcza, że no, my się staramy przytoczyć tutaj statystyki, które mówią o tym, że wraz z pojawieniem się tych szczepień spada nam bardzo śmiertelność niemowląt i dzieci w ogóle. Więc raczej spotykamy się z takim pozytywnym odzewem, chociaż są wyjątki. Myśmy chciały pokazać wtedy, tak, że to jest też taka troska systemowa, odgórna, bo o ile w pokoleniu Janka troska o dziecko to jest sprawa rodziny tak naprawdę, ewentualnie jakiejś najbliższego otoczenia, no to od pokolenia Hani już zaczyna nam się też taka troska ze strony państwa, lokalnej społeczności. Tam chociażby posłanie dziecka do szkoły już jest troską, bo to pierwsze pokolenie, które do szkoły musi pójść, chociaż jak wiemy też nie wszyscy idą, ale posłanie dziecka do szkoły jest wyrazem troski. Wysłanie dziecka na kolonie organizowane przez zakłady pracy rodziców jest wyrazem troski. Wyrazem troski u Andrzeja jest właśnie to, że dzieci szczepimy, że w szkole jest dentysta, że dzieci się mierzy, waży i można szybko wyłapać jakieś nieprawidłowości. To oczywiście nie znaczy, że wcześniej nikt dzieci nie szczepił, ale to były takie jakby akcje wyspowe. Nie było to bezpłatne, nie było to powszechne, nie było to jakby takim frontem wobec całego społeczeństwa. Więc te szczepienia też są przykładem takiej troski idącej z góry.
To Andrzeja dotyczyły te szczepienia i przyglądając się jego wyspie opisanej jako troska, Widać faktycznie duży front przejawów troski, takich jak to powiedziałaś, właśnie systemowych, bo mamy dodatkowo jeszcze obecność dentystów w szkole od tego czasu, tak? Mhm. Ale na przykład przyglądając się może trochę już przedmiotom, które na tej wystawie można zobaczyć, no jest tam absolutnie jeden z hitów, znaczy talerz, który ma w sobie krokową zatyczkę. Może coś więcej o tym talerzu powiedzieć?
No ja bardzo chętnie o tym talerzu powiem, bo jest to akurat obiekt, który ja przekazałam do zbiorów muzeum, więc znam jego historię dokładnie. Ten talerz należał do mojego taty jeszcze, czyli właśnie do pokolenia tego tuż powojennego. On jest dla niejadków, czyli po prostu dolewa się do środka gorącą wodę, dzięki czemu ten obiad wolniej stygnie. Pamiętajmy, że wtedy nie było mikrofali, żeby szybciutko podgrzać, tylko dłużej jakby dziecko mogło nad tym obiadem siedzieć ciepłym i zjeść. Także to jest taki, myślę, fajny gadżet, który chyba zaniknął właśnie w momencie, kiedy się pojawiły kuchenki mikrofalowe.
Kuchenki, te wszystkie podgrzewacze, prawda, i termosy na jedzenie. Ale jak jesteśmy w kwestii żywienia i to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, to o czym mówiliście, że to jest kwestia też jakiejś mody, takich trendów, no to chociażby u Andrzeja, jak jesteśmy przy nim, no to sztuczne karmienie, które jest promowane wtedy jako to najzdrowsze, najbardziej zbilansowane, jako to też jest wyraz troski. Oczywiście wiemy, że te odżywki wtedy no niewiele miały wspólnego z tym, co jest teraz możliwe do dostania, jeżeli karmimy butelką. No ale te pediatryczne oddziały i generalnie no jakby promowane jest karmienie piersią jako to najzdrowsze. A jest ta możliwość wyboru oczywiście i ta odżywka no zupełnie ma inne właściwości niż te, co były w latach 50., no ale wtedy to też był wyraz troski. Oczywiście wiadomo, że to pewien sposób trochę manipulacja. Tak mi się wydaje, bo jednak te kobiety musiały wrócić na rynek pracy i to sztuczne karmienie dawało im taką możliwość. No ale one jakby wybierając je też kierowały się tą troską, tak?
Uważały. Tak, no i to właśnie świetnie pokazuje to, że cały czas chodzi nam o to samo. To, że przekaz, nie wiem, do naszych babci szedł taki, że mleko w proszku jest bardziej kompletne, jakieś wartościowe niż mleko matki i starały się dać swoim dzieciom to, co najlepsze, a dzisiaj staramy się dać swoim dzieciom to, co najlepsze, więc coraz więcej kobiet karmi piersią, tak? I że to w gruncie rzeczy chodzi o to samo. Mamy taki przekaz, przecież my same tego nie sprawdzamy.
Zapytałem o ten talerz, bo on dla mnie jest o tyle ciekawy, że ja jestem już z pokolenia później, z pokolenia Magdy, a jednak miałem co prawda nie podgrzewany talerz, ale z bardzo podobnymi takimi motywami grzybkowo-roślinnymi, więc to też pokazuje taką niezmienność, można powiedzieć, designu z czasów PRL-u. Ale ja z kolei jestem właśnie z tego pokolenia, które już mogło zaznać, że tak powiem, komfortu takiej kompleksowej opieki medycznej, które również na wystawie pojawia się właśnie w części poświęconej Magdzie.
No tak, bo mamy tam oczywiście tą opiekę ze strony państwa, tą świadomość właśnie, że takie oddziały, szpitale pediatryczne, taka opieka jakby dedykowana tylko dzieciom jest potrzebna. I ona funkcjonuje, pojawia się Centrum Zdrowia Dziecka, później Centrum Zdrowia Matki Polki. No ale jak wiemy, bo ja na przykład byłam pacjentem Centrum Zdrowia Dziecka i pamiętam też te moje doświadczenia, jak tam jeździłam, to był zupełnie inny świat. Bo już w samej recepcji były inne zabawki i była stołówka, taki bufet i kawiarnia. No coś po prostu wtedy dla mnie nowego, ale to była oczywiście opieka dla takich dzieci, które potrzebowały takiej specjalistycznej pomocy. No i to jest oczywiście wyraz troski. Wyrazem troski jest to, że państwo jakby organizuje taką opiekę. Wyrazem troski jest to, że rodzice stoją w tych kolejkach i czekają na zapisy po pół roku czy po rok, żeby się tam dostać. Ale wyrazem troski jest to, że stoją też w kolejce po, nie wiem, pomarańcze, które się pojawiły, czy po nowe buty. Ale wyrazem troski jest też to, że są bańki stawiane w domu, jest syrop z cebuli, no bo wiadomo, że no nie jeździ się na SOR z czymkolwiek. Tej opieki nie było kiedyś takiej jak teraz dostępnej, mimo tego, że oczywiście są problemy ze służbą zdrowia, aż to się śmieję, jak to mówię, w kwestii dostępności lekarzy, ale no jest ogromna różnica. Więc to wszystko jest wyrazem troski, tak? Czyli jakby zgadzamy się z tym, że to jest tylko kwestia zmiany tego czasu, a jakby sama istota troski jest taka sama.
Tak sobie przechodzimy przez wszystkie wasze wystawowe dzieci. Trafiamy w końcu w tej naszej rozmowie o trosce do bliźniaków, gdzie na ich wyspie poświęconej trosce właśnie pojawia się temat troski o to, żeby dzieci w ogóle na świat przychodziły. To już może trochę pytanie o wasze podejście do wystawy w ogóle, no bo jeżeli mamy to pokolenie, w którym tych dzieci jest najmniej, to dlaczego na wystawie jest reprezentowane przez bliźniaki?
No właśnie dlatego, że dzięki metodzie in vitro rodzi się więcej bliźniąt i one miały być troszeczkę takim znakiem czasów, bo oczywiście zawsze się rodziły bliźnięta, ale rzadziej niż dzisiaj. A ponieważ chciałyśmy pokazać też ten problem niepłodności, to zdecydowałyśmy się, że nasze bliźniaki właśnie urodzą się dzięki tej metodzie. No i też chciałyśmy zachować parytet, żeby mieć, bo piąte dziecko musiałoby być chłopcem lub dziewczynką, a tak mamy parę i jesteśmy...
Kryte.
Generalnie też tych dziecięcych tematów jest więcej, więc mając te dwie postacie mogłyśmy różne tematy poruszyć, chociażby koloru różowego i niebieskiego.
Trochę odchodząc od samego tematu troski, a bardziej pytając ogólnie o wystawę, jakiemu tematowi musiałyście wy najwięcej troski poświęcić?
Tu wrócę do tematu, który ty poruszyłaś i on się jakoś pod nim prześlizgnęliśmy, czyli tego wychowania. U nas jest taki przedmiot jak dyscyplina na tej wystawie. Na szczęście większość dzieci nie wie, do czego to służy, albo tylko się domyśla. Współczesnych dzieci, ale to też pokazuje, że z jednej strony dzieci z tamtych pokoleń wcześniejszych miały więcej tej strefy takiej wolności od dorosłych, którzy po prostu, może też mając więcej tych dzieci, nie mogli ich kontrolować non-stop, ale też z drugiej strony były bardziej zmuszone do takiej uległości wobec dorosłych, często drastycznymi metodami. Co nie jest wcale takie oczywiste, bo wydaje się, że dzieci pewnie zawsze były wychowywane w ten sposób, zawsze były bite. To nie jest prawda, bo badania chociażby takie, jakie Europejczycy prowadzili w Ameryce w czasie kolonizacji Ameryki, wykazują, że na przykład tam w ogóle dzieci nie bito, że to jest typowe dla społeczeństw klasowych. Dlatego w Europie było to tak popularne, a kolonizatorzy uważali, że tam nie ma żadnego systemu wychowania, tak, bo nie bije dzieci, nikt ich nie zmusza do posłuszeństwa, czyli one de facto robią, co chcą. A ten system tak naprawdę był podobny do tego, co my dziś próbujemy osiągnąć, czyli że poprzez jakiś przykład swój, poprzez uczestnictwo w życiu społecznym te dzieci uczyły się różnych norm.
Jest takie hasło, które ja osobiście bardzo lubię, to jest pozytywne wzmocnienie. Chyba to jest to, o czym mówisz. Mm-hmm. Teraz, kiedy o ten sposób o tym mówiłaś, to zacząłem się zastanawiać, jakby wyglądała wystawa dzieciństwo, która by dotyczyła nie troszkę ponad 100 lat polskiej historii, ale powiedzmy 500 lat światowej historii.
Chyba by nam budynku nie sterczyło. No tak, musiałyśmy się z tym ograniczyć, ale chciałabym zobaczyć taką wystawę.
Powiedziałaś, Gosiu, przed chwilą, że prześlizgnęliśmy się tylko przez temat dotyczący metod wychowawczych. Czy są jeszcze jakieś tematy, które w waszej opinii zwiedzający w części poświęconej trosce warto jest, żeby przeanalizowali je trochę dokładniej?
Tam jest akurat sporo nagrań, więc na pewno zwiedzających bym zachęcała do tego, żeby włożyli słuchawki, bo przynajmniej w 3 miejscach są nagrania. One dotyczą różnych spraw, właśnie i wychowania, ale też żywienia, i to są zarówno nagrania dotyczące tej rzeczywistości jeszcze okresu międzywojennego, jak i współczesności. I też słuchając chociażby przy tych dwóch wyspach, możemy zobaczyć tą zmianę, która przecież wynika z troski za każdym razem, tak?
No właśnie, wystawa jest o tyle ciekawa, że zwiedzamy ją nie tylko poprzez wzrok, ale też słuchamy różnych nagrań. No i możemy obejrzeć film, w którym też wydaje mi się dużo tych przejawów troski możemy zobaczyć, bo to tak chyba jest, że chcemy dokumentować te momenty spędzone z dziećmi, które gdzieś tam najcieplejsze.
Tak, no na przykład na tym filmie to, co mi tak zapada w pamięć, jest chyba kilka fragmentów w ogóle, które dotyczą dziecięcych urodzin. Czyli coś takiego, co dzisiaj jest też dla naszych dzieci dość oczywiste, że one mają organizowane urodziny i chodzą na te urodziny. Zastanawiam się, czy Janek albo Hania w ogóle kiedykolwiek świętowali jakoś swoje urodziny.
No może dostał jakieś buty albo coś tam.
Cukierka.
Lepszego jedzenia. Ja jak patrzę na ten film jeszcze, tak teraz wywołałeś go, to jak patrzę na przykład na współczesne te zdjęcia i fragmenty, które no mamy dzięki tutaj naszym kolegom, pracownikom muzeum, tam też rzeczywiście ta miłość się tak objawia, prawda? Że miłość do tych dzieci, ta troska, bo tam przecież są i zdjęcia z jakichś wyjazdów, jakieś takie na przykład domowe ujęcia czy sale zabaw,
A jak widzimy dzieci w tych archiwalnych filmach tych z naszego archiwum, no to one są takie uczestniczące. No na przykład te idące dziewczynki na Boże Ciało, prawda? Mhm.
Albo te dzieci, które tytoń tam...
Tak, tytoń śną z mamą i z dziadkiem, prawda? Czyli też uczestniczą
w pracy, uczestniczą w jakimś świętowaniu. Mhm. No i pewnie jest to też wyraz troski, że znowu wrócę uparcie do tego naszego dzisiejszego tematu, że one jakby są wdrażane we wszystko, tak, tak, prawda?
Żeby sobie poradziły później w życiu, tak? No to jest ten wyraz troski.
No właśnie tak sobie myślę, jednym z pytań, które my zadajemy naszym zwiedzającym, bo staramy się podpowiedzieć takie pytania, zadać do każdej z tych stref, to jest to, czy można się troszczyć za bardzo o dziecko i przez to właśnie... nie przygotować go do dorosłego życia. Myślę, że to jest właśnie współcześnie taki temat.
I docieramy w ten sposób powoli do końca odcinka poświęconego trosce w myśl tej zasady, żeby z troską nie przesadzić. Kolejną częścią wystawy, którą się zajmiemy i będziemy już na półmetku naszej serii podcastowej, to Powinność. Tam pojawi się między innymi bardzo fajna ławka szkolna. W pokoleniu, do którego ja nie należę, ale które te ławki szkolne w mojej szkole na przykład były ciągle.
Ta szkoła wtedy nie zmieniała się tak szybko, jeżeli chodzi o infrastrukturę, więc ja pamiętam też takie ławki.
No i właśnie, zachęcamy Państwa do tego, żebyście Państwo szukali również własnego dzieciństwa podczas zwiedzania wystawy Dzieciństwo. Przyjrzyjcie się zmianie, którą na tej wystawie widać, a która dotyczy tego, w jaki sposób każdy swoje dzieciństwo realizuje. Zachęcamy do uczestnictwa w oprowadzaniach kuratorskich. Kolejne terminy podane są na stronie internetowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dziękuję Państwu. Ja nazywam się Łukasz Gackowski. Ze mną były Agnieszka Grabowska i Małgosia Kunecka, kuratorki wystawy Dzieciństwo.
Dziękujemy.